Artyści. Audycja Małgorzaty Żerwe.
Malarstwo jako choroba.
A jesteśmy przy kościele, więc to...
Z malarzem Piotrem Józefowiczem siedzimy przed galerią Refektarz w Kartuzach, gdzie jest prezentowana jego wystawa. Piotr, profesor i były prorektor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, opowiada o swoich litewskich kontaktach.
Zaprosiłem do siebie do pracowni takiego profesora z Wilna, z malarstwa, i on prowadził taką pracownię gościnną. I teraz robimy po tej jego działalności wystawę właśnie w Wilnie, z tego, co zrobili studenci w czasie czy w wyniku tych warsztatów.
To tak naprawdę te twoje 4 lata prorektorowania nie poszły na marne.
Dlaczego miały pójść na marne? Nie.
Mówię na marne w sensie Piotr Józefowicz, artysta, malarz, który no, z konieczności musiał być też trochę urzędnikiem.
W moim przypadku to nie byłoby możliwe, bo no, sama filozofia tego obrazu jest taka, że ja właściwie codziennie muszę coś zrobić. Że to jest po prostu... Ten obraz się dzieje, on nie jest malowany, on nie jest... nie ma jakiejś... No tak, to nie jest tak jak malowanie obrazów na zamówienie, czy wykonywanie obrazów. On powstaje po prostu... W moim przypadku malarstwo jest traktowane tak jak oddychanie. Że ono po prostu jest. I ten obraz, jak wiesz, no, ani nie służy dekorowaniu wnętrz, czy nie wiesza się go na ścianie i nie przygląda, tylko on się dzieje. To jest część mojego życia.
Kiedy zacząłeś malować tę drogę krzyżową?
W 85 roku. To był mój dyplom pracownika. No, ten pomysł z drogą krzyżową jakoś tak się zrodził pod koniec studiów i jednocześnie pisałem też pracę teoretyczną na ten temat, więc było to mocne postanowienie, że taki właśnie będzie temat.
A dlaczego droga krzyżowa?
Trzeba by było wziąć poprawkę na czasy, w jakich to się działo, i na element buntu, który dla mnie nadal jest bardzo istotnym elementem w sztuce, właściwie niezbędnym. Jak powiedziałem chyba w tamtym roku na jakiejś obronie doktorskiej: proszę pani, a gdzie jest u pani element buntu? To jaki bunt? Po co komu bunt? Ja uważam, że wybalansowanie buntu i pokory jest czymś podstawowym w sztuce, nie tylko w malarstwie. Nawet w życiu. Że bez buntu wszystko jest miałkie. No wtedy było szczególnie przeciw czemu się buntować, więc ta droga krzyżowa była na przekór. Niewątpliwie. Bo wtedy się nie malowało takich rzeczy. Zresztą nie spotkałoby mnie to na przykład, gdyby Andrzej Dyjakowski nie zataił, że jest to droga krzyżowa, wiesz, bo bym w ogóle żadnej nagrody nie dostał.
A jak się nazywał twój dyplom? Zatajony?
Nie nazywał się właściwie. Nie. Andrzej wymyślił taką nazwę, która później funkcjonowała: diorama. I to była taka świecka wersja drogi krzyżowej. I ona się pojawia gdzieś tam w gazetach czy w publikacjach. Jak był konkurs czy przyznawanie tych nagród i stypendiów, to w ogóle nie było mowy o drodze krzyżowej. No, nie była droga krzyżowa. Zresztą tak jak się spojrzy na to, nie widać po tym, prawda?
A kiedy zaczęło funkcjonować jako droga krzyżowa?
No funkcjonowało cały czas, wiesz, wszyscy wiedzieli.
Ale oficjalnie?
A oficjalnie, no pewnie jakoś tak płynnie to przeszło, jak już nic nam nie groziło za drogę krzyżową.
No i potem widzowie, którzy przychodzą do galerii Refektarz, są zdziwieni,
co
że
zdziwieni,
nie widzą
jaka
drogi
droga krzyżowa, jak gdzie Chrystus. Nie wiem, czy jest to widoczne tak na pierwszy rzut oka. Rzeczywiście 12 obraz, czyli śmierć na krzyżu, ukrzyżowanie, jest z wysokości no takiej, jakie krzyże wówczas stosowano w tamtym regionie, i to jest około 3,60, tak? To jest 12 obraz. Co 30 centymetrów każdy następny obraz jest z wyższej perspektywy, tak by w 12 obrazie osiągnąć wysokość krzyża.
Kto zaludnia te twoje obrazy?
No, kto żyw zaludnia? No, po pierwsze osoby z mojego otoczenia, po drugie wymieszanie z ich, no, tym otoczeniem, z jakim wówczas musieliśmy się borykać, czyli jest tam dużo i polityków, i scen z filmów, no taka mieszanka kulturowa. I chyba o to chodziło, o to, żeby trochę zapachniało takim uniwersalizmem z tego obrazu, że to dotyczy nas wszystkich. Że to nie jest tylko moja prywatna opowieść i moi prywatni znajomi, tylko ma to wymiar trochę szerszy.
No to już godzina tylko.
12. Tu w Galerii Refektarz mamy początki, czyli lata 80. i mamy ostatnie obrazy, które namalowałeś, czyli nasza rzeczywistość. Co pojawiło się w międzyczasie? Lata 90., potem początek XXI wieku?
No i ten cykl właściwie cały, jaki maluję, on musi być nieprzewidywalny, tak jak życie. Ja nie mogę sobie go zaprojektować, on się dzieje po prostu i często to są rzeczy, które zdarzą się akurat wtedy, kiedy zaczynam nowy cykl. To nie jest tak, że ja sobie coś planuję i że to jest...
Dlatego pytam cię o to, co już powstało, nie o to, co powstanie
różne,
w przyszłym tygodniu.
Różne rzeczy powstały, niektóre inspirowane muzyką, inne były odpowiedzią na jakieś sytuacje, które się działy akurat wówczas w życiu czy wokół mnie. Nie da się tego tak opisać. Są cykle, jak cykl na przykład, gdzie nie ma żadnej postaci, co dla mnie jest mało charakterystyczne, bo coś takiego zrobiłem po podróży do Afryki. Zrobiło to na mnie takie wrażenie i zrobiłem sobie tyle fotografii tam, że musiałem to wykorzystać. Następny cykl zawsze powstaje w jakimś momencie. I to ten moment decyduje, jaki on będzie. W tej chwili, po skończeniu pracy z tym cyklem, który tu pokazuję, no, zacząłem nowy i on będzie na pewno dużym zaskoczeniem, bo będzie zupełnie inny.
A nie chcesz mi powiedzieć, jaki będzie?
Ale bez mikrofonu.
Dobrze.
No, będzie to nadal w tym samym formacie, bo wysokość obrazów pozostaje taka sama, co daje mi...
Jaki to jest format?
To jest 1,80 m, czyli obrazy są mojego wzrostu. To wymyśliłem no już wtedy, bo tak chyba jest, że jak malujemy obrazy w skali 1:1, to wtedy nasze ruchy są bardzo najbardziej naturalne, prawda? Jak mamy bardzo mały obraz, to musimy się skupiać i wtedy wykonujemy zupełnie inne gesty, prawda? Z kolei jak obraz jest bardzo duży, to też to wszystko jest ponad nasz gest.
Czyli to jest ergonomiczne malarstwo.
To jest ergonomiczne, tak. Ten pomysł, żeby obraz miał mój wzrost, to już sprzed 30 lat i on się sprawdza, bo rzeczywiście te ruchy są najbardziej naturalne wtedy. Ten obraz, który maluję, będzie... Znaczy, na razie go projektuję.
Malujesz wyobraźni?
Od jakiegoś czasu stosuję komputer, bo jest bardzo pomocny. Jak się popełniło jakiś błąd, to trzeba było to zamalować i namalować od nowa. A w tej chwili możesz na ekranie komputera sobie to wszystko poskładać i widzisz wcześniej. Oczywiście obraz nigdy nie równa się temu, co masz na ekranie, bo to nie miałoby sensu wykonywanie takiego obrazu. Zawsze jest to inne. Ale no masz czego się trzymać i nie popełniasz takich podstawowych błędów.
Powiedziałeś, że każdego dnia malujesz. No oczywiście pewnie znaczy, są jakieś ograniczenia.
To nie o to chodzi, że codziennie siedzę przed obrazem i maluję, ale ja zawsze to tłumaczę studentom, że malarz to jest taki zawód 24H, że właściwie no, nie sposób powiedzieć, kiedy się maluje, kiedy się nie maluje. Tak samo jak z pisarzem. Pisarz nie pisze tylko wtedy, jak siedzi przy komputerze czy przy kartce, prawda? On pisze cały czas. I to się po prostu dzieje. Natomiast ja mam taki zwyczaj, no, że jeśli nawet nie mam czasu, bo przecież niecodziennie nawet jestem w domu i w pracowni, jeśli tak się zdarzy, no to staram się przynajmniej coś zrobić w pracowni wtedy, nie wiem, umyć pędzle albo wiesz, coś sobie przestawić, no być w ciągu takim trochę.
Ty mówiłeś o tym
nie buncie. Wyrywać się z pracy, to jest ważne, wiesz, to jest bardzo ważne i studentom to często trudno wytłumaczyć, bo oni robią sobie dłuższe przerwy i potem się dziwią, że muszą zaczynać od nowa. To jest ważne. Jeśli chodzi o uczelnię i zarządzanie uczelnią, to tą smugę przeszedłem rzeczywiście. To nie jest smuga cienia, nie? Trochę mam dosyć tego, bo to jest niewdzięczna praca, naprawdę.
Mówisz o tej urzędniczej pracy.
Tak, jest to okropnie niewdzięczna praca i ile by człowiek nie pracował i nie chorował, to zawsze będą niezadowoleni i jeszcze nasza polska natura jest jeszcze taka, a nie inna i na końcu jeszcze okazuje się, że mimo, że zrobiłeś tam ileś i że owoce tej pracy mogą być nawet przez lata do przodu, to zawsze ktoś się znajdzie, kto powie...
A tęsknisz czasem za dawną szkołą, taką jeszcze sprzed Unii Europejskiej, biurokratyzacji?
To zależy, o jakiej warstwie takiej, tej szkoły mówimy, bo ja myślę, że wtedy uczelnia artystyczna to była przede wszystkim jakaś idea. W tej chwili nasza szkoła jest kompletnie bezideowa, wiesz? I to się da odczuć. Nie wiem, ludziom chodzi głównie chyba o zdobycie zawodu i o jakąś taką szybką karierę typu szansa na sukces. No to mi nie odpowiada, niewątpliwie. Natomiast, tak jak mówiliśmy o buncie, jeśli nie buntujesz się przeciwko temu, co widzisz naokoło, to co robisz jest trochę bezideowe. I staje się tylko taką pożywką, taką dekoracją do rzeczywistości. Czyli pachnie banałem trochę. Może być ładne, brzydkie, może być trochę mądrzejsze, trochę głupsze, ale jest trochę nijakie i takie miałkie. Taka trochę robi się szkoła, taka urzędniczo-bezideowa. Także to bym gdzieś wrócił, natomiast mam świadomość tego, że nie da się tego wrócić, bo czasy są inne, czasy mają inne wymagania.
No i tyle pogadali.
Trochę jest tak, że stopień identyfikacji z tą szkołą jest coraz mniejszy, wiesz? Że ta szkoła, którą kochaliśmy i z którą się identyfikowaliśmy, gdzieś już chyba przeszła. Jest całkiem inny stosunek w tej chwili nasz do szkoły. To nie znaczy, że jakoś się odwracamy od niej plecami, tylko trochę jest tak, że się przychodzi po prostu do pracy, a nie do miejsca, które jest dla ciebie ważne. Z innych względów. No oczywiście te sentymenty tak zwane pozostają, wspomnienia, bo tego się nie sposób wyzbyć. Natomiast no jest inaczej. To, co mówię o miejscu pracy, to jest chyba adekwatne. Że nie jest to miejsce, do którego się przychodzi z takim entuzjazmem i z taką...
Pasją?
Pasja jest, bo to... Wiesz, stosunek studentów to też jest istotny i nasze relacje wspólne. Jeśli odczuwasz, że druga strona cię potrzebuje i że jesteś jej przydatny, inna jest wtedy pasja. Także to zależy od relacji jeden do jeden ze studentami. To jest, myślę, ten element, który gdzieś tam się nam zagubił i którego ileś tam lat temu próbowałem bronić bezskutecznie. Że akademia tego typu jak nasza opiera się na relacjach jeden do jeden, człowiek-człowiek, że tutaj nie sposób uczyć grupowo i ci urzędnicy w ministerstwach i te wszystkie ustawy i to wszystko, że traktuje się nas jako mały uniwersytet, nieudany zresztą, bo żadni z nas naukowcy, to wszystko powoduje, że zatraca się taką podstawową relację za czasów, kiedy byłem prorektorem i jeździłem z konieczności na jakieś tego typu konferencje czy sympozja, które nie miały żadnego sensu. I tam faceci przeliczali, wiesz, fugi Bacha na punkty ECTS-u, kurwa, i nikogo to, wiesz, nie dziwiło nawet.
Co to jest ECTS?
To są punkty, które się przyznaje za poszczególne przedmioty, wiesz. Nie no, widzisz, ty się śmiejesz, a tam się nikt nie śmiał oprócz mnie. ale tak było. Ci ludzie nie rozumieją, że nasze uczelnie polegają na czymś innym. Że tutaj, jeśli student z drugiej strony nie otworzy się przede mną, nie przekroczymy tej relacji takiej student-profesor, jeśli ja nie wejdę trochę w jego skórę, to nie jestem w stanie mu pomóc, bo my jesteśmy takimi trochę lekarzami. Może też malarstwo stało się w dzisiejszych czasach trochę chorobą, bo nie jest to normalne, chyba że ktoś maluje obrazy w tej sytuacji, bo nie jest to ani dochodowe, ani nawet już prestiżowe. I trochę tak jest, że my musimy poznać tego pacjenta bardzo dobrze, żeby postawić diagnozę. I bardzo trudno to wytłumaczyć tym ludziom w ministerstwach i w różnych instytucjach bardzo ważnych, że tak właśnie jest. Bo jeszcze na przykładzie Akademii naszej, to może nie jest tak widoczne, ale na przykładzie Akademii Muzycznej już lepiej. I dawałem taki przykład, że no nie sposób nauczyć 10 skrzypków naraz grać na skrzypcach. I słuchaj, teraz Maciek Sobczak, z którym mieszkaliśmy na jednym piętrze w akademiku, jest rektorem Akademii Muzycznej. No ta nowa ustawa jak z wszystkich zmusza do zwiększenia liczby studentów i mówi, w tej chwili w klasach skrzypiec uczymy 5 naraz. To się już stało. To, co ja dawałem jako absurdalny przykład, to już się dzieje. No zostaliśmy wrzuceni w jakąś taką kretyńską grę, która nam nie odpowiada, wiesz, i do tego te tony papierów i tych sprawozdań i to wszystko. To czyni po prostu z tej szkoły miejsce dosyć dziwne. Tu się już nie rozmawia o malarstwie, o malowaniu. Każdy chce w tych tabelkach jakoś dobrze wypaść, wiesz. No staram się swoim studentom to jednak jakoś jeszcze przekazywać i myślę, że takie jest moje credo w tej chwili pedagogiczne. Zresztą od tego roku prowadzę pracownię malarstwa. Po 30 latach w końcu uczę ludzi malować.
A przedtem rysować?
Rysować. Miałem 10 lat z designerami. To były fajne doświadczenia, natomiast myślę, że najwięcej mogę ludziom pomóc w tej materii, którą się teraz zajmuję, bo sam maluję od tylu lat i zawsze przywiązywałem dużą wagę do warsztatu i do tego wszystkiego, co nazywamy umiejętnością malowania i myślę, że każdy z wiekiem chciałby przekazać komuś to, czego się sam nauczył. To jest naturalna potrzeba. No, prawdy też się nie da nauczyć, ale muszą być wierni sobie i jeśli są wierni sobie, to prędzej czy później ten bunt nadejdzie, bo nigdy rzeczywistość nam nie służy. I człowiek, który trzyma się swoich ideałów i swoich przemyśleń, swoich marzeń, prędzej czy później będzie się buntował wobec rzeczywistości, bo ta rzeczywistość jest zwykle na przekór.
Jaki bunt w tobie się rodzi teraz, dzisiaj?
Oj, nie powiem, bo to nie będzie się nadawało do upublicznienia. Ja teraz słyszałem a propos właśnie tego, o czym rozmawiamy, że ludzie nie mają się przeciw temu buntować, że dlatego to jest wszystko takie miałkie. I nieprawda, zawsze jest przeciw czemu. Zawsze jest coś, przeciw czemu można się buntować, tylko bunt buntowi nierówny, wiesz, jeden się będzie buntował przed telewizorem, a drugi coś zrobi po prostu. Dla mnie uprawianie malarstwa jest świetną formą buntu i dialogu, wyrażania swoich opinii. Tak to w ogóle traktuję, że malowanie jest formą komunikacji, mojej prywatnej komunikacji ze światem.
Ale też i komentarzem rzeczywistości.
Tak, jakiej... no bo Każdy żyje w jakiejś rzeczywistości i nie sposób się od tego oderwać. Moim zdaniem każdy z nas ma prawo do wypowiadania swojej opinii na każdy temat i to jest kwestia raz odwagi cywilnej, o której rozmawialiśmy wcześniej, a dwa tolerancji. Czy ten głos czasami przeciwny jesteśmy w stanie przyjąć, zaakceptować? Bo przecież można się różnić poglądami, niekoniecznie będąc wrogiem drugiej strony, prawda? U nas w kraju akurat tak się często zdarza, że nie można. Że jeśli z kimś się nie zgadzamy, to nie. Bo nie możemy się z nim zgadzać w żadnym punkcie. Albo jesteśmy tu, albo tam. Po tej stronie, albo po tej. Brak tolerancji. I głupota często, no bo to się często ludziom nie opłaca po prostu.
Ale te inspiracje Afryko, bo mówisz, że byłeś w Afryce, zafascynowałeś się...
No tak, to była moja pierwsza podróż w ogóle z zagranicy, wiesz.
Kiedy to było?
To było zaraz, jak wyszedłem z wojska. Czyli pierwszy raz za granicę.
Tak cię capnęli do tego wojska.
No tak, tak. Rok zaraz po dyplomie. Po powrocie z tego wojska musiałem właściwie zaczynać wszystko od nowa, wiesz. Bo... No ale to nie jest temat chyba. Bo...
Ale to jest ciekawe, bo wielu artystów, którzy byli w wojsku, to właśnie omalowali ręcznie jakieś plakaty.
No wiesz, dla mnie to też była pokusa, wiesz. To też nie wiem, czy to warto o tym opowiadać publicznie, ale miałem bardzo poważne propozycje. Mieliśmy, bo Kasia była przecież to też wplątana.
Ale nie w wojsku.
W wojsku? W wojsku.
Ale Kasia nie była w
wojsku. Nie, ale dotyczyło to naszej sytuacji. My wtedy, wiesz, mieszkaliśmy w akademiku kątem, nie mieliśmy gdzie mieszkać. Nie mieliśmy właściwie nic. Zdzisiu Pidek nieżyjący nam użyczał czasami jakiegoś lokum u siebie w pokoju w akademiku. No żyliśmy w warunkach fatalnych. Po prostu aż głupio sobie przypominać w tej chwili spanie na podłodze czy jakieś, wiesz.
Ale jeszcze nie mieliście syna.
Nie. I to było, wiesz, już jakiś czas po studiach i właściwie żadnych perspektyw ani żadnej nadziei na poprawę. Tym bardziej, że no nie przystawaliśmy na żaden układ. I w wojsku dostałem taką propozycję, że mój los może się odmienić. Bo wtedy właśnie dostałem jakieś tam nagrody i oni to zauważyli chyba, że tu jest ktoś, kto by im się nadał. Był taki malarz, oficer Baranowski, marynista. I on był takim nadwornym malarzem Wojska Polskiego. I on szukał swojego następcy i tym następcą miałem być ja. Całe piętro miało być dla mnie. Z jednej strony dom, z drugiej pracownia, wiesz, samochód, pensja. Tylko trzeba było podpisać jedno pismo. A nie mieliśmy nic wtedy, tak. Była to pokusa.
A miałeś moment zawahania, czy od razu wiedziałeś?
Nie, no co ty. No jak? Ale nasze wszystkie problemy by się rozwiązały w moment, w jednej chwili.
No tak, tylko jak sobie patrzeć w to lusterko.
No właśnie. No właśnie.
Ale jednak los wam sprzyjał, nie od razu
niewątpliwie.
Oczywiście. Ale obydwoje losu, na uczelni.
Losu nie ma co obwiniać. Losowi trzeba zresztą pomagać. I my nie robiliśmy nic innego, jak pomagaliśmy losowi. Ja myślę, że jeśli się żyje jakoś w zgodzie ze sobą samym i ma się ustawioną jakąś hierarchię w życiu, to prędzej czy później rezultat może być tylko jeden. No, nie sposób mieć pecha przez całe życie. No. Szczęściu trzeba pomagać. No, my akurat z Kasią należymy do osób, które opierają wszystko na pracy. Nie na kontaktach, koneksjach i jakichś innych dziwnych sytuacjach. Unikaliśmy tej klikowości i tego wszystkiego. Zawsze byliśmy z dystansem. Natomiast wszystko opieraliśmy na pracy. No, po prostu na codziennej pracy i na tym, żeby być w tym coraz lepszym. Studenci to... to jest jeden wymiar tylko naszej pracy, ale poza tym mamy swoją pracę. I ja cały czas twierdziłem, że Kasia jako rzeźbiarka, artystka jest w stanie dać więcej wydziałowi niż jako dziekan. Bo tą pracę mógłby może zrobić ktoś inny. Natomiast to, że dziekan, że Wydział Rzeźby Intermediów stracił artystkę Kasię Józefowicz, to jest większa strata moim zdaniem.
Czyli wyjeżdżając z uczelni, każde z was z innego wydziału, spotykacie się w domu i pracujecie też w domu. Czyli to też jest rodzaj takiej enklawy, odosobnienia pewnego.
To jest przyzwyczajenie jeszcze z tamtych czasów, z akademika. Mieszkaliśmy w pokoju mniej więcej 10-metrowym, 10 metrów kwadratowych, który był i jadalnią, i sypialnią, i pracownią, więc nie wyobrażamy sobie innej sytuacji niż praca tu, gdzie człowiek żyje na co dzień. Ja bym nie mógł jeździć gdzieś do pracowni pracować. Zresztą taka jest ideologia tego, co robimy, że to wpisana jest codzienność. W Kasi pracach nie jest inaczej przecież. Ona musi to mieć na miejscu, bo w każdej chwili może sobie przechodzić i coś poprawić, albo coś dokleić, albo nie wiem, albo nawet rzucić okiem i coś pomyśleć o tym. Gdybym miał to gdzieś ileś kilometrów od domu, to bym tego nie robił po prostu.
Szedłbyś jak do pracy.
Tak. A to musi być codzienność. To są takie czynności codzienne jak gotowanie zupy.
Ale komunikujecie się, tak? Bo
oczywiście,
tak jak mi Kasia mówiła, ona na dole, ty na górze.
Tak. No z tą komunikacją bywa różnie, bo to czasami jak się włączy jakiś dźwięk jeszcze między nami, to wtedy...
Muzyka.
No chociażby, albo tak. To wtedy z tą komunikacją bywa różnie. Ale tak, komunikujemy się. Najczęściej ja się trochę oduczyłem słuchać muzyki przez to. Albo słucham wtedy, jak nikogo nie ma w domu. Bo jak Kasia jest, to raczej wyłączam, żeby była komunikacja.
Jesteście swoimi pierwszymi komentatorami tego, co robicie?
Tak, ale to też bym nie nazywał tego komentarzem, tylko... artysta pierwszego kontaktu.
To jest dobre określenie.
Bohaterem spotkania w Kartuzach był malarz Piotr Józefowicz. Audycję Malarstwo jako choroba zrealizował Tomek Cybula.
Była to audycja Małgorzaty Żerwe z cyklu Artyści. Radio Gdańsk 2016.